Powiedzcie mi, co trzymam w ręku? Kartkę. Są na sali też zawodowcy. Jaki to jest format? A4. Nie będę pytał, ile mililitrów, co ja gadam. Milimetrów na milimetry. No. To jest kartka, format A4, tak? A teraz pozwólcie, że zrobię coś takiego. Była sobie piękna kartka. Tak? I gdybym... pokazał teraz coś takiego, co to jest, to byście nie powiedzieli, że to jest kartka. Znaczy, oczywiście wiecie, że to był przedtem format A4. Tak? Teraz zobaczcie, są to jakieś strzępy. Ja w ogóle kiedyś obiecałem sobie, chyba kiedyś to zrobię, bo Pan Bóg się sprzeciwia pysznym, ale tym, którzy są skruszonego serca, okazuje łaskę, jest bliski. Obiecałem sobie, że kiedyś wezmę taką grudkę, wiecie, suchej gliny, kawałek młotka, uderzyć w nią i niech się rozsypie w pył. Czy nie jest czasami, że albo całe nasze życie, albo jakieś dziedziny naszego życia właśnie tak wyglądają? Podobno nie trzeba wielkiej mądrości, znając ten poprzedni obraz. Nie trzeba wielkiej mądrości, żeby wiedzieć, jak to powinno wyglądać. Czasami jesteśmy, nie wiem, czy wy też jest to waszym udziałem, jesteśmy w takich właśnie sytuacjach, zawinionych bądź niezawinionych, tak jak życie nam czasami to pokazuje. I mamy mnóstwo doradców, którzy mówią, nie, no to powinno przecież tak wyglądać. Czym jest mądrość? Jedna z ciekawszych moich definicji, które, znaczy nie moich, tylko zasłyszanych definicji, mówi o tym właśnie, że mądrość to jest wiedzieć, jaki zrobić pierwszy krok, żeby z tego ponownie było to. I następny, i następny, i następny. Znamy mądrych ludzi. Nieważne, czy są w pewnym sensie wierzący, czy niewierzący. Są mądrzy wierzący i mądrzy niewierzący są. Ale jest coś takiego, jest pewien rodzaj mądrości, który należy do innej kategorii. Jest to mądrość, którą daje Bóg. Ona schodzi do nas, ona jest nam dana też w naszych okolicznościach w 2018 roku, w sytuacjach, kiedy właśnie nie wiemy co, nie wiemy jak. Uwierzcie mi, czasami mam serdecznie dosyć ludzi, którzy mówią, wiesz co, to powinno tak wyglądać. A to pewnie tak wygląda, bo zrobiłeś to, to i to. Ja mówię, ja wiem. Jestem świadom swoich błędów czasem. To nie trzeba być wielce mądrym, ale co zrobić? Był człowiek dawno, dawno temu, który cechował się mądrością wielką. Nie tylko mądrością, którą mogli doceniać ludzie niewierzący, tak w cudzysłowie oczywiście byśmy nazwali, ale była to mądrość prosto z nieba. Pamiętacie, wiecie, o kim mówię? O Salomonie, prawda? Okoliczności, w których Pan Bóg mu dał, to też jest bardzo ciekawe, bo on właśnie o nią prosił, a Pan Bóg powiedział, dostaniesz mądrość i jeszcze tamto i tamto, bo dobrze prosiłeś. Więc przyjrzyjmy się pewnym poszukiwaniom. Była pewna królowa, władczyni starożytnego świata, która zasłyszała o tej mądrości, którą miał Salomon. Ale to nie tylko to, że wiedziała, że on jest mądry, ale plotki chodziły i krążyły, że ta mądrość ma coś wspólnego z jego Bogiem, którego czci. Bo czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej, 10 rozdziale. A gdy królowa Saby, to jest podobno teren Jemenu dzisiejszego, usłyszała wieść o Salomonie opartą na chwale Pana. Zobaczcie. Królowa słyszała, że to jest jakoś powiązane. Wybrała się do niego, żeby go doświadczyć przez stawianie trudnych pytań. Przybyła do Jerozolimu z nadzwyczaj wspaniałym orszakiem, na wielbłądach obliczonych wonnościami, wielką ilością złota i drogimi kamieniami i przyszedłszy do Salomona, rozmawiała z nim o wszystkim, co miała na sercu. Bo wiecie co? Czasami dobrze sprawdzać. Ona powiedziała, to ja go sprawdzę. Sprawdzę, czy rzeczywiście to, co usłyszę, bo my czasami tacy jesteśmy, no ktoś coś powiedział. Nie, ja nie chcę słyszeć tylko o Bogu, który jest dobry dla innych. Ja chcę go znać, tego Boga, który jest dobry dla mnie. Nie chcę tylko i wyłącznie znać Boga z opowieści innych osób. Chcę wiedzieć, że jest ze mną i mnie prowadzi. Nie tego wszyscy pragniemy. No więc ona, wiedząc do kogo przychodzi, do władcy, przygotowała się, czytaliśmy. Być może chciała na nim zrobić wrażenie, tak? Dobre. Salomon zaś odpowiadał na wszystkie jej pytania i nie było takiego pytania, na które król nie umiałby dać jej odpowiedzi. Gdy więc królowa Saby poznała całą mądrość Salomona i obejrzała pałac, który zbudował. Teraz zrobię małą przerwę. Nie dość, że to była królowa, czyli była na szczycie swojego społeczeństwa w tym Jemenie. Nie dość, że przyjechała z pięknymi, wspaniałymi rzeczami, które czytaliśmy przed chwilą, o których czytaliśmy. To jeszcze, wybaczcie, drogie siostry, panie, była kobietą. Więc no, ja mogę powiedzieć na podstawie moich córek i naszej historii 26-letniej. Ania naprawdę pamięta bardzo dużo rzeczy i ma taką pamięć, wiecie, wzrokową. Pamięta przed laty, jak kogoś odwiedziliśmy, że się szło do niego przez korytarz i potem się wchodziło do nich do pokoju. A ja w ogóle nawet nie pamiętam, w jakiej miejscowości byliśmy, wiecie. Nawet nie wiedziałem w ogóle, że dzieci ma. Nie pamiętam w ogóle, że dzieci mieli, tak? Więc ona, wyobraźcie sobie teraz tą królową, to jest taki wątek poboczny, wyobraźcie sobie tą królową Saby, która chodzi, nie dość, że sprawdza króla i dowiaduje się, że rzeczywiście jest mądry, to jeszcze widzi całe to jego otoczenie. A to była kobieta, więc naprawdę patrzyła i brała sobie do serca różne rzeczy. Obejrzała pałac, który zbudował, potrawy na jego stole, i stanowiska jego dostojników, i sprawność w usługiwaniu jego sług. Tak? O, tacy są przygotowani. Ich stroje, co wydaje się bardzo naturalne, podawane napoje oraz jego ofiarę całą palną, jako złożył w przybytku Pana, nie mogła wyjść z podziwu i rzekła do króla, prawdą okazało się to, co o twoich sprawach i o twojej mądrości słyszałam w mojej ziemi, lecz nie wierzyłam tym słowom. Wiecie, jak to dobrze czasami po prostu powiedzieć prawdę. Nie wierzyłam, aż przybyłam i zobaczyłam na własne oczy, a i tak nie powiedziano mi ani połowy tego, bo znacznie przewyższyłeś mądrością i zacnością to, co o tobie słyszałam. I nagle zaczyna mówić błogosławieństwa. Mówi, szczęśliwi twoi ludzie, szczęśliwi ci twoi słudzy, którzy stoją przed tobą, że mogą zawsze słuchać twojej mądrości. Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg twój, który cię sobie upodoba, aby cię posadzić na tronie Izraela. Dlatego, że umiłował Pan Izrael na wieki, ustanowił cię królem, aby stosował prawo i sprawiedliwość. Po czym podarowała królowi 120 talentów złota i ogromną ilość wonności i drogich kamieni. Nigdy już nie nadeszło tyle wonności, ile wtedy podarowała królowa Saby królowi Salomonowi. Wyobraźcie sobie, kobieta składająca hołd mężczyźnie. Ale znajdujemy coś ciekawego w 13 wersecie. Król Salomon zaś podarował królowej Saby wszystko, czego zapragnęła. I co sobie wyprosiła. mając na uwadze to, że przypuszczalnie była bardzo bystra i wszystko widziała, to mogło być sporo tego. Ale to nie, jeszcze nie koniec jest. Oprócz tego, co jej darował od siebie jako król Salomon. Dał jej podarek plus to, czego ona sobie tylko zapragnęła. Prawdopodobnie, albo nawet z pewnością możemy stwierdzić, że wywiozła więcej niż przywiozła. Bo nasz Bóg jest większy. Jezus, kiedy nauczał jemu współczesnych, zdarzało się czasem, że pamiętacie takie sytuacje w Ewangeliach opisywane, kiedy kogoś uzdrowił i zakazywał im mówić, że to on zrobił, tak? Mówi, tylko nie mówcie. Ale kiedy mówił o sobie, to miało to, wiecie, swoją wagę. I był taki moment, kiedy powołał się właśnie na tą sytuację opisaną w Starym Testamencie. Pamiętacie tę sytuację? Kiedy przybył do pewnej krainy i spotkał się, wiecie, z mało, nie tyle małą wiarą, co jeszcze w ogóle kto to jest, ten Jezus. Tak? Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowoduje ich potępienie, gdyż przybyła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona. Ona was osądzi. I to, uwaga, Jezus mówi o sobie teraz. To jest ten moment. A oto tutaj więcej niż Salomon. Jeśli myślimy o kimś mądrym, to on jest samą mądrością. Tak jest opisywane w przypowieściach. Jezus jest mądrością. Jest kimś więcej niż Salomon. Dzisiaj chciałbym zadać wam, każdemu z was osobna, również sobie, dość odważne pytanie. A kim jest Jezus Chrystus dla ciebie? Ale tak naprawdę, tak do bólu, spróbuj zestawić to, jeśli miałaś w swoim życiu doświadczenie nowego zrodzenia, czy to było 5 lat temu, jak dzisiaj słyszeliśmy brata, czy 20 kilka, czy 50 lat temu. Przypomnij sobie, wróć do tej chwili i przypomnij sobie, co cię w nim zafascynowało. Dlaczego do niego przyszedłeś wtedy? Jako kto się tobie Jezus objawił? A jak wygląda to dzisiaj? Czy nadal jesteś tak nim zafascynowany, zafascynowana? Jeżeli mamy uwielbiać, bo my, wiecie, potrafimy uwielbiać. Nawet w języku polskim mamy. Uwielbiam pizzę. Tak? Oczywiście to jest, wiecie, to jest słowo bardzo pojemne. Kiedyś pastor Mirek Kulec powiedział, ja wiem, co znaczy uwielbiać. Ja wiedziałem, jak miałem motocykl w bloku, to ja uwielbiałem ten motocykl po prostu. Wszystko po prostu dla motocyklu było. Tak? Bo żeby kogoś uwielbiać, musisz być nim zafascynowany. I pozwólcie, że zadam wam dzisiaj pytanie, mam nadzieję, że dobrze zrozumiecie mnie. Czy Jezus jest godzien uwielbienia w twoich oczach, dla ciebie samego? Czy nadal fascynuje cię, tak jak zafascynowała cię w tym pierwszym momencie? Bo on zawsze musi być w centrum wszystkiego, co robimy. Chrześcijaństwo bez Jezusa nie ma sensu. Kościół bez Jezusa w centrum, bez bycia chrystocentrycznym, nie ma w ogóle, wiecie, to jest bez sensu. To lepiej w domu sobie poleżeć na kanapie dzisiaj. W niedzielę, w taki piękny poranek. On zawsze musi być w centrum. I pozwólcie, przygotowałem kilka cech, niejako określeń, kim mógł być Jezus dla jemu współczesnych. Być może siebie odnajdziecie też w tych kilku podpowiedziach. Być może był kimś innym, bo Jezus jest największy. Zresztą w różnych okolicznościach i okresach życia dowiadujemy się, że jest jeszcze tym i tym i tym. Tak? Ciągle w nowym świetle możemy go poznawać. Po pierwsze, Jezus jest Bogiem. To jest podstawa naszej wiary. Takim go poznał Tomasz, któremu dali takie nazwisko. Jak mu tam dali? Taką koszulkę mu zrobili z tyłu. Niewierny. Nie? Biedny Tomasz. A też kiedyś głosiłem kazanie na temat właśnie tego Tomasza i tak łatwo nam to wszystko, wiecie, ocenić. Bo kiedy był sam na sam z Jezusem i Jezus powiedział, polecił mu, no to sprawdź, zobacz, dotknij, włóż swoją dłoń w mój bok. On wtedy powiedział, co? Pan mój i Bóg mój. I wiecie, być może potrzebował tego momentu właśnie on. Jeśli miałbym stawiać na całą tą grupę apostołów, tych, którzy byli w tamtym miejscu, to ja myślę, że Tomasz najbardziej to przeżył i najbardziej do końca życia pamiętał, z kim ma do czynienia. Być może właśnie to objawienie Jezusa jako Boga było dla ciebie tym momentem, gdzie się nie zafascynowałeś. Jezus jest też nauczycielem, mistrzem. Oczywiście system edukacji dzisiaj trochę inaczej wygląda. Kiedyś mistrz, nauczyciel trochę inaczej to wyglądało. On przecież nie mówił swoim uczniom, no to jutro o 8, o 13 kończymy. Tak? To było zupełnie coś innego. Teraz w środę ma potem odwiedzić nas nasz przyjaciel z Torunia, z rodziną. Kiedyś brałem udział, prowadziłem taką grupę męską w Toruniu, kiedy byliśmy w zborze w Toruniu. I przez pół roku, jak spotykaliśmy się, a było nas tam parę osób, postanowiłem, że każdy z nas takie 15-minutową historię o sobie powie, jak się nawrócił w ogóle, skąd jesteśmy, dlaczego w ogóle jesteśmy chrześcijanami. No właśnie ten przyjaciel, który nas teraz odwiedzi, opowiadał, że wszyscy w tej grupie się nawracaliśmy na przełomie lat 80. i 90. To był taki moment jakiś przełomowy, nie tylko politycznie, ale w Polsce było takie ożywienie. No myślę, że ktoś z tamtych roczników, w tamtym czasie też się wiele osób z was nawracało. I on powiedział, że a to był taki czas, kiedy była fascynacja, wiecie, filmami o sztukach walki. Nie wiem, Bruce Lee, Wejście Smoka, nie wiem, pamiętacie? No i on mówi, ja całe życie, on był zafascynowany, wiecie, tymi rzeczami. I mówi, ja potrzebowałem mistrza. Ja szukałem kogoś, w kogo ślady mogę wejść. I stanął na mojej drodze Jezus. Nigdy nie słyszałem takiej historii, bo ja mistrza nie szukałem. A on tak. Bo Jezus jest mistrzem. Jezus jest nauczycielem. Przekonała się też jego matka, kiedy Jezus miał 12 lat. Wyobraźcie, co musiała przeżywać. Wraca. No nie ma chłopca, 12 lat. I nagle widzi go w otoczeniu mędrców, którzy mu zadają pytania, on odpowiada, poucza jego 12-latek. Jezus jest, byśmy nazwali dzisiaj go uzdrowicielem. Tłumy podążały za nim. Czytamy w Ewangeliach opisy, gdzie napisano, że wszystkich, którzy tam byli, uzdrowił. Nie zawsze tak się działo, ale czytamy, że były takie sytuacje, że wszystkich uzdrowił. Teściowa Piotra się o tym przekonała. Ślepy siedzący przy drodze i tysiące innych. Co ciekawe, wiele z tych osób, które doznały uzdrowienia, okazało się, że wcale już tak później nie byli z nich zafascynowani. Prawda? Bo ten tłumek, który za nim chodził, to nie był aż tak bardzo liczny. Jezus w swojej mocy uwalnia od mocy ciemności, od grzechu, od związań, od nałogów. Przenosi z królestwa ciemności do królestwa światłości. Żeby znikła ciemność, należy włączyć światło. Dowiedział się o tym epileptyk, jego tato. A ludzie z krainy Gerazeńczyków byli tak przerażeni tym, co widzieli, że powiedzieli, żeby nie wchodził na teren ich miasteczek. Nie chcemy cię tutaj. Bo to potrafi wyglądać dość drastycznie. Ale Jezus ma taką moc. Być może to jest twoje doświadczenie. Może byłeś po... Wszyscy byliśmy po tej ciemnej stronie, ale być może byłeś daleko bardzo w tym ciemnym lesie. A On cię przeniósł do Królestwa Światłości. Jezus jest cudotwórcą. Dar czynienia cudów i cuda to jest coś innego niż uzdrowienie. To są zjawiska, które niejako przeczą prawom natury opisywanym przez fizykę. Czytaliśmy przecież o tysiącach ludzi nakarmionych paroma bochenkami chleba, kilkoma rybami. Czy jeśli masz działalność gospodarczą, ja wiem, że to jest często przykład stosowany właśnie też przez paręnaście chyba prowadziłem działalność gospodarczą. Bardzo lubiliśmy ten fragment, kiedy czytaliśmy, że Jezus nakazał uczniom, którzy po zmartwychwstaniu, pamiętacie, całą noc łowili, nic nie złowili, on mówi to po drugiej stronie. No i nagle tam aż się sieć urywała, 153 ryby. I to jest taki przykład bardzo budujący, szczególnie przed 20, jak trzeba zapłacić tam podatki. Ale Jezus jest cudotwórcą także dzisiaj. Zwróćcie uwagę, że nie mówię był, jest. Być może to było twoje doświadczenie. Być może ty, kiedy poznawałeś Jezusa, okazało się, że sprawił cud w twoim życiu. Krótko pomodliłeś się, tak nawet nie do końca, wiecie, wierząc czasami. I Bóg potrafi, jeśli tylko zechce, uczynić cud i w tym momencie jesteś bezbronny, bezbronna. Jezus jest głosem sumienia. Pamiętacie zapewne historię z Piłatem, jego spotkania z Piłatem. Nie dość, że tam jest taki moment w tej całej historii, gdy czytamy, że pamiętacie, od tej chwili Piłat starał się go uwolnić. Coś nastąpiło w tym momencie, że od tego momentu stara się go uwolnić. Nie dość, że mu żona przyszła i powiedziała, że nacierpiała się w nocy ze względu na sprawiedliwego. Ale było coś w tym spotkaniu, że kiedy w końcu ugiął się i posłał go na krzyż i kazał przygotować tabliczkę, żeby powieszono nad jego głową, która brzmiała jak? Król żydowski. A ci faryzeusze i uczeni przyszli, nie pisz, że król, tylko że on powiedział, że jest królem żydowskim. Zobaczcie, jacy bystrzy byli. A jego odpowiedź była bardzo ciekawa, bo co powiedział Piłat im? Co napisał, to napisał. Co to znaczy? Ja wiem, co napisałem. On miał świadomość. To nie jest przypadek. Bo Jezus jest głosem sumienia. Wyobraźcie sobie, co musiał przeżywać Piotr. Taki heroj. Za ciebie życie oddam. I kiedy kogut zapiał, czytamy w opisie, nie wiem, czy w jednym, czy w dwóch Ewangeliach, nie pamiętam, ale nie wszystkich, że w tym momencie Jezus spojrzał na niego i ich wzrok się spotkał. Wyobraźcie sobie, co musiał wtedy czuć Piotr. Piotr. Na tyle go to złamało, że wyszedł szlochając. Żeby facet szlochał, mężczyzna, to musiało być jakieś przeżycie. Co więcej, być może kołotały mu jeszcze w głowie słowa, które Jezus powiedział, kto się mnie zaprze przed ludźmi, ja zaprę się przed Ojcem. Być może takie było twoje spotkanie z Jezusem. Mogę zdać sobie sprawę z tego, że jesteś po prostu brudny, że jesteś pełen grzechu i potrzebujesz wybawienia, ratunku, Zbawiciela. A On właśnie nim jest. Bo Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha człowieka. Czy Jezus zrobił na tobie takie wrażenie kiedyś? Jezus daje nadzieję, byśmy powiedzieli dzisiaj, jest terapeutą, daje mądrość, daje sytuację wyjścia, daje drugą szansę. Zacheusz, który dzisiaj byśmy określili go w Polsce, to jest bardzo mocno brzmiące słowo, był, co, kolaborował, prawda, z okupantem. Tak czy nie? No. I nagle po prostu ma Jezus u niego kolację spożywa i jest nowym człowiekiem. Ma nowe życie. Przecież to nie jest przypadek, że jest przypowieść o ojcu i synu marnotrawnym. To jest obraz dla ciebie i dla mnie. Czy to jest obraz sprawiedliwy, sprawiedliwego ojca? W oczach wielu z nas myślę, że nie. W oczach i w rozumieniu rzymskiej sprawiedliwości no przewinił, no to wziął pieniądze, wszystko. Nie ma litości. Ale sprawiedliwość Boga to jest zupełnie inna kategoria. Przecież jest przypowieść o zagubionej owcy, gdzie pasterz, przecież to jest ekonomicznie w ogóle bez sensu. Jak można zostawić 99 owiec i wrócić po jedną? To jest 1% straty. Co to jest 1%? Ale dla tej owcy to jest wszystko. I taki jest Jezus. Być może tak się czułeś, jak taki, czy czułaś jak taka zagubiona owca. Wszyscy są szczęśliwi, a ty jakoś... W dzisiejszych czasach wszyscy są szczupli, piękni, młodzi, bogaci. On cofa się i wraca po ciebie. Bo nie o to chodzi, żeby się porównywać z innymi. Kobieta, którą przełapano na cudzołóstwie, uniknęła ukamienowania. Jezus daje nadzieję, także dzisiaj. Jezus jest przyjacielem, tak nazwał swoich uczniów. Ania jest moją najlepszą przyjaciółką, moja żona. Znaczy, w ogóle jakoś tak sobie nie wyobrażam tego inaczej, żeby małżonkowie nie byli dla siebie najlepszymi przyjaciółmi. Ale wiecie co? Jezus jest lepszy. Wybacz, Aniu. Myślę, że wiesz o tym. Myślę, że nie muszę ci mówić, że jest lepszy niż ja dla ciebie, przyjacielem. Co więcej, jeśli... Pamiętasz, kiedy przychodzili do swoich dziadków, a szczególnie do babci? No to babcia w ogóle jest, wiecie, wolna od wszelkich podejrzeń. Babcia to jest po prostu królowa. Babcia zawsze rozpieści, babcia zawsze przytuli. Nie jest jak mama. Wybaczcie to porównanie, ale kiedyś biskup naszego kościoła użył tego porównania, więc ja sobie pozwolę też, że Jezus jest lepszym przyjacielem niż babcia. Jeśli mówimy o pewnej skali. Bo przyjaciel to nie jest ktoś, kto ciebie skreśli. Kiedy popełnisz błąd, on wie, on ci powie, że popełniłeś błąd. Ale to nie jest koniec. A może zapytać się, co cię doprowadziło do tego, że zrobiłeś to czy tamto? Co musiało się stać w tobie? Spróbujmy temu zaradzić. Przyjaciel nie patrzy na ciebie przez szkło powiększające i nie bada ciebie po prostu przez cały czas. Tak myślę. Jezus jest potężnym wybawcą, zbawicielem. Kiedy Jan Chrzciciel, zobaczywszy Jezusa, powiedział: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Nie powiedział: gładzi grzechy Żydów. To było coś w świecie wykraczającego poza Izraela. Być może takiego właśnie Jezusa poznałeś. Być może to ciebie w nim zafascynowało. Że zmarł za tych, nie dość, że którzy go wydali, którzy go sponiewierali, za swoich, ale zmarł za Szwedów przyszłych, za Polaków, za Czechów, za Niemców, za Rosjan, za Ukraińców, za Amerykanów. Jeszcze jedną cechę powiem, która mnie do Jezusa przyciągnęła. Mnie osobiście. Jezus jest księciem pokoju. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem przedziwny doradca. Zobaczcie, to jest ciekawe określenie, prawda? Co to znaczy przedziwny doradca? Czasami to znaczy, że te porady są takie no, niespodziewane. My byśmy myśleli, że powinniśmy zrobić to, a on coś ci innego doradzi. I dopiero po czasie jesteś w stanie stwierdzić, że miał rację. Bo Bóg zawsze ma rację. Bóg mocny, odwieczny Ojciec, Książę pokoju. Jezus jest nazwany księciem pokoju. Tam, gdzie rozciąga się Jego władza, jest pokój dla tych, którzy należą do Niego. Miejmy świadomość tego. Jeśli należysz do Jego księstwa, Jego królestwa, to dla ciebie spokój. Dla Jego przeciwników pokoju nie ma. Sposób Jego działania, kiedy chodził po ziemi, najbardziej to chyba obrazuje, bo czytamy: nie będzie się spierał, nie będzie krzyczał, nikt na ulicach nie usłyszy głosu Jego. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlącego się nie zagasi. O, jak często sam chętnie tą trzcinę, wiecie. Niech już. Albo len. Jak długo można? Ale nie Jezus, bo to jest Książę pokoju. I kiedy jako osiemnastolatek można powiedzieć, no co taki osiemnastolatek może mieć jakieś lęki niepokoju? No miałem, egzystencjalne lęki po prostu. Nie wiedziałem, na czym będzie moja przyszłość polegała. Mam jakąś wrażliwą duszę, nie wiem. I kiedy moja koleżanka pokazała mi z małej niebieskiej książeczki fragment z listu do Rzymian: blisko ciebie jest słowo. To słowo blisko po prostu mnie pokonało. Bo te swoje młode lata wydawało mi się, że jestem tak daleko od Boga, że Bóg jest tak nieosiągalny, że muszę zrobić to czy tamto. Biegałem do kościoła naprawdę, uwierzcie mi. Pierwszy piątek, nie wiem, czy drugi piątek, już nie pamiętam, nie było drugiego piątek. Pierwszy piątek miesiąca, jakieś roraty, wiecie, gorzkie żale. O, lubiłem gorzkie żale. Może dlatego lubię takie smutne melodie. W każdym razie, no, naprawdę, no, no szukałem Boga. Szukałem uciszenia dla mojej duszy. Po prostu. Szukałem pokoju, jako małe dziecko. Dziwne, nie? No taki byłem. Dzieci się bawiły razem, ja gdzieś tam z boku na dywaniku, pod samochodzikiem się bawiłem. No. Taki ze mnie dziwolą. Potem jak się Ania na mną zlitowała, trochę się zmieniłem. No. A moje zafascynowanie Jezusem, kiedy oddałem Mu swoje życie w Jego ręce, nagle poczułem po prostu, wiecie, uwolnienie w klatce piersiowej. Tego płytkiego oddechu. Tego, że nareszcie mogę odpocząć od swoich starań. Że nareszcie wiem, że Bóg mnie kocha. Że nareszcie wiem, że jest blisko zawsze. Potem niestety przez lata próbowałem bardzo się uświęcać, tak bardzo, że znowu było mi ciężko. Potem znowu musiałem jeszcze raz zrozumieć istotę i zasadę łaski Bożej. I znowu doznałem uwolnienia. Mój Książę Pokoju. On wprowadza pokój. Po prostu. Zaprowadza pokój. Co ciebie w nim zafascynowało? Pamiętasz? Co takiego było w tym pierwszym spotkaniu z Jezusem, co ciebie do niego przyciągnęło? Jak to jest dzisiaj? Czy dzisiaj tak samo cię fascynuje? Czy dzisiaj jest tak samo godzin twojego uwielbienia, jak wtedy? Historia pokazuje, że można budować, wiecie, Kościół na różnych cechach Jezusa, tak? Nagle jakieś, wyobraźcie sobie, że tego wam życzę, jak najbardziej, tak? No, w Cieszynie to jest takie miejsce, że nie wiem, 100% ludzi jest uzdrawianych, tak? Życzę wam tego z całego serca, sam bym do was przyjeżdżał. Ale i wtedy, no wtedy, wiecie, tutaj pojawi się napis Jezus Chrystus Uzdrowiciel, tak? No i potem zaczynałem myśleć, no dobra, ale gdzieś indziej to jest tak gorzej, no to my to już jesteśmy tacy fajni. Historia naprawdę pokazuje po prostu, jak łatwo skoncentrować i zbudować nawet społeczność przez wiele, wiele lat na podstawie fascynacji jedną cechą Jezusa. On jest kimś więcej. Pewien mówca, którego jakoś nie lubię słuchać za bardzo, ale czasami tam posłuchuję, ale powiedział coś bardzo mądrego. Nie z Polski. Dał bardzo trafny przykład. Powiedział, że kiedy ludzie trafiają do kościoła, są zafascynowani Jezusem. Albo inaczej, ze względu na fascynację Jezusem, którego właśnie poznali, przychodzą do kościoła. I mówi, trafiają na kogo? Na nas. Mówi, a wybaczcie, jest pewna różnica klasy między naszym mistrzem a nami. Ale na szczęście, wiecie co? To jest Kościół Jezusa Chrystusa. Jeśli będziecie wy, my wszyscy będziemy pielęgnować to, żeby On był zawsze w centrum, to On o swoje już zadba. To On się będzie objawiał i objawia się jako uzdrowiciel, objawia się jako cudotwórca, jako Książę Pokoju. Wystarczy, że On będzie zawsze na piedestale, jako pierwszy. A my tu wszyscy z przodu, wiecie, przezroczyści. Bo to jest Jego Kościół. Na końcu jeszcze jeden przykład. Tak, w tym kontekście zastanawiam się, czy nadal jest ta fascynacja Jezusem. Pieśń nad pieśniami, dziwna księga. No bo dziwna, bo się czyta, nie wiem, jakieś w szkółce niedzielnej się chyba nie czyta pieśń nad pieśniami dla dzieci, ale taka dziwna księga, bo opowiada o miłości, tak? Co więcej, tam jest między kobietą a mężczyzną, między mężczyzną a kobietą i tam jest mnóstwo takich dodatkowych opisów, które bardziej zaawansowani rozumieją, o co chodzi. Ale oczywiście wiemy, znamy interpretację tej księgi, że to jest mowa o miłości Boga do człowieka, miłości Chrystusa do Kościoła. Nie jest tak? Kiedy mówimy o miłości, kiedy myślisz o miłości twojego życia, tej jednej osobie, kiedy myślisz o tej swojej żonie, o tej swojej narzeczonej i odwrotnie o mężu narzeczonym. Czytam takie słowa z drugiego rozdziału. Jak lilia wśród ostów, tak moja najdroższa jest pośród innych dziewcząt. I jak lilia wśród ostów. W dzisiejszych czasach to by się wydawało takie może obraźliwe. Wybaczcie, Panie, ale jest tak, że kiedy ma się fascynację tą jedną osobą, to ona jest jak lilia wśród ostów. Reszta gdzieś niknie w oddali, gdzieś schodzi na dalszy plan. Nagle wszystkie inne przestają interesować, przestają być atrakcyjne. Nagle wszystkie inne gdzieś nikną. Jest tylko ta jedna. Lilia. I działa to też w drugą stronę, bo ona mówi o nim, jak jabłoń pośród drzew leśnych, tak mój miły jest pośród innych chłopców. Jak jabłoń pośród drzew leśnych. Być może są wyżsi, jak te drzewa leśne, ale on jest jabłonią, on ma to coś w sobie. I wszystko inne przestaje obowiązywać. Czy Jezus dla ciebie jest jak lilia pośród ostów? To jest bardzo poważne pytanie. Czy jest jak ta jabłon pośród drzew leśnych? Czy ciągle jest tym naj? Czy ciągle jest godzin twojego uwielbienia? Płynącego z twojego serca, które tylko ty możesz niejako wyprodukować. Nikt za ciebie tego nie zrobi. Powiem to, nie musisz tego robić. Nie ma takiego przymusu. Ale jeśli jesteś chrześcijaninem, nowonarodzonym, na pewno miałeś taki moment w swoim życiu, że tak było. Ten pierwszy moment, kiedy on był jak lilia pośród ostów. Czy tak jest dzisiaj? A może nigdy nie poznałaś, może nigdy nie poznałeś Jezusa? Może nigdy ci nie zafascynował? Może jeszcze nie przeżyłeś tego nowego narodzenia? A chcesz, dzisiaj widzisz, kim on jest. Nie wahaj się, zrób to dzisiaj. Podejdź po nabożeństwie, proszę, do pastora, do starszych zboru. Będziemy się chętnie modlić z tobą. Mam taką propozycję, żebyśmy przez chwilę, ale nie za krótko, też nie za długo, pochylili głowy i żebyśmy wejrzeli w nasze serca, gdzieś w naszą duszę, i odpowiedzieli, przypomnieli sobie i powiedzieli Jezusowi, kim dla nas jest. Kim dla nas był, kiedy Go poznaliście, kiedy Go poznałaś, poznałeś i czy dzisiaj, kim On dla ciebie jest. Wyraź Mu swoją wdzięczność. Albo przyznaj się, gdzieś ten obraz mi się zatracił. Pomóż mi znowu na nowo ciebie tak ostro zobaczyć.